To słuchajcie, zaczynamy i na początek tradycyjnie przypomnimy sobie, co pamiętamy z ostatnich lekcji w temacie jakim? No, w jakim temacie?
Paweł Jezusa lekcją jak trwać w jedności i nienaganności.
Jednomyślności,
no.
Ostatnio była postawa wyżąca.
No i co tam pamiętacie z tego? Tylko nie zgadujcie tylko.
Że jeżeli jest, nie ma jednomyślności, to jest problem z miłością, jest problem z posłuszeństwem Bogu, że brak tej jednomyślności nie bierze się znikąd. Że wszyscy są posłuszni, jest pełnia miłości, ale nie ma jednomyślności, że to jakby wtedy, no tak to nie działa po prostu. Biblia inny obraz przedstawia tego. Ja zapamiętałem najwięcej, to najbardziej.
No, co dalej?
Wierzący powinni mieć nastawienie umysłu na wzór Pana Jezusa.
Tak, tak.
Czyli być nastawieni na posłuszeństwo. Oddawać szacunek, mieć bojaźń do Boga i szacunek do Niego. Oddawać taki, w taki sposób, jak mu się podoba, czyli jako Bogu Najwyższemu, a nie jakiemuś koledze. Tak?
Dokładnie. Chrystus też po koleżeńsku się nie zwracał do Ojca.
Zbojaźń, wyciszenie, starożytność, wstawienie.
Wspólnie poznawać wolę Bożą zawartą w Słowie Bożym, po to właśnie, żeby później jednomyślnie w nim trwać.
A jednomyślność spaja wierzących. I w obliczu prześladowań zachować wiarę.
Tam, gdzie jest zgoda wśród wierzących, można oczekiwać Bożego błogosławieństwa.
No i oczywiście ta jednomyślność jest zgodna ze Słowem, sprawdzona, kwalifikowana. Nie tylko taka, że musimy to samo myśleć wszyscy, bo tak.
No i w praktyce mieliśmy się zastanowić, na ile my jesteśmy jednomyślni. Czy we wszystkim, co studiowaliśmy ze Słowa Bożego, jesteśmy jednomyślni. Każdy musiał sobie zastanowić się, na ile jest jednomyślny z innymi, na ile nie. No jak w praktyce wygląda moja miłość, moje uniżenie, nasza jednomyślność jak wygląda. Bo po to studiujemy to, żeby być jednomyślni. A jeżeli nie jesteśmy jednomyślni, to trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego nie jesteśmy jednomyślni? Każdy sam musi zadać sobie przede wszystkim to pytanie, w czym nie jest jednomyślny i co stoi na przeszkodzie. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że... No ja to widzę inaczej, ktoś powie, tak? Dobrze, masz prawo, ale dlaczego widzisz to inaczej? Z czym się nie zgadzasz? Jak siedzimy razem przy słowie, to nie ma tak, że każdy mówi, co myśli i sobie sporządzamy protokół rozbieżności, tak?
No nie, no tak nie powinno tak być.
No właśnie, bo wtedy możemy pozostać przy swoim zdaniu i nie ma mowy jednomyślności, bo każdy przedstawił swój pogląd, swoją własną autorską argumentację i
po na tym polega dyskusji. Na przykład trójgłos ekumeniczny raz do roku w Białymstoku i w innych miejscach Nowopolski, gdzie z trzech różnych kościołów przedstawiają trzy zdania na temat krzyża Jezusa i każdy mówi, co myśli i wszyscy są zadowoleni. I nikt nikogo nie krytykuje, a tak naprawdę nikt nie przedstawia biblijnego poglądu, prawda?
Czyli mimo, że prawda jest jedna...
Nie po to wierzący się spotykają, nie po to my się spotykamy, żeby każdy przedstawił jakąś tam myśl i żeby zapoznać się z własnymi poglądami nawzajem. Nie. Po to się spotykają wierzący, żeby wystudiować z Biblii to, co Biblia mówi, tak? I być w tym jednomyślnym. A jeśli nie, no to zadawać pytania i odpowiadać na nie i dochodzić do tej do tej jednomyślności, prawda?
Tak, bo dlatego my to razem rozważamy. Żeby każdy mógł zadać pytanie i powiedzieć, z czym się nie zgadza. I tak do tej pory stosowaliśmy, żeby jeśli ktoś ma inne zdanie, mógł się wypowiedzieć, dlaczego ma inne zdanie i uzasadnić to biblijnie, że to miejsce mówi nie to, co wy mówicie. I mam prawo nie być jednomyślny, dlatego że wy się mylicie, tak? Bo ten tekst mówi co innego i koniec, kropka. Dlatego każdemu pozwalamy się wypowiedzieć. Gorzej jest, bo teraz przechodzimy do praktyki, omawiamy tą kwestię, tak? Zaraz sobie przejdziemy do postawy Pawła, Tymoteusza, Epafrodyta, ale warto to sobie omówić. Dlatego, że często jest tak, że ktoś się z czymś nie zgadza, ma swoje zdanie, ale milczy. Nie odzywa się. Dlaczego? Bo zwyczajnie nie potrafi udowodnić swojej argumentacji, ale ta inna mu nie pasuje. I wtedy jest dużo gorsza sytuacja. Dlatego, że po pierwsze, ta osoba nie potrafi udowodnić, że ma rację biblijnie. Z drugiej strony padają argumenty biblijne, które wskazują na pewne zrozumienie danego zagadnienia, a ten ktoś milczy. I nie potrafiąc udowodnić swojej argumentacji, nie zgadza się z tą. I wtedy, tak jak ostatnio wystudiowaliśmy, bardzo wyraźnie widać, że nie ma tu miłości, agape, jednomyślności, tylko miłość własna tej osoby. Ponieważ ona ma swój pogląd, ona nie musi go udowadniać, bo to jest jej pogląd i ona woli przy nim zostać, ale żeby nie wywoływać kłótni, nieporozumień jakichś, tak, to ona milczy.
Ale też nie ma jednomyślności.
Ale nie ma jednomyślności i oczywiście nie ma kłótni jakiejś, bo tu i tak by nie było kłótni, bo jeżeli ludzie mają nastawienie Boże i właściwą postawę, to nikt się nie będzie kłócił. Tylko będą padać argumenty biblijne i będzie to rozmowa
na poziomie kulturalnym.
Na takim poziomie, jaki wymaga tego Słowo Boże. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy nie ma możliwości rozważania danego fragmentu, ponieważ ta osoba, która trwa przy swoim, zwyczajnie nie potrafi tego udowodnić. I wtedy są zakłócenia właśnie w tym takiej postawie, o której Paweł tutaj wspomina.
Przykład przychodzi mi do głowy, jak kiedyś przyszedł do nas taki człowiek, nie studiował z nami słowa, pojawił się chyba dwa razy i zaczął kwestionować Żydów jako naród wybrany. I pomimo argumentów, które padały, akurat Rzymian wtedy chyba studiowaliśmy, w każdym razie argumenty stąd padały, Darek zaczął tam cierpliwie tłumaczyć, no ale zobacz, przecież gałęzie tu odłamane, ale Bóg może je wszczepić z powrotem i tak dalej, ten człowiek po prostu tych argumentów zwyczajnie nie chciał przyjąć, miał swoją koncepcję i nie pozwolił, żeby Słowo Boże działało w jego życiu. Potem już się nie pojawiał, więc ta rozmowa dalej nie była, ale on nie był jednomyślny z tym, co my już byliśmy razem i my wiedzieliśmy, że tak jest, a nie inaczej, bo wystudiowaliśmy to ze słowa i się z tym zgodziliśmy.
No i takich sytuacji było trochę więcej.
Tak,
różne pojawiały się sytuacje, kiedy różne osoby wierzące i niekoniecznie wierzące w Pana Jezusa Chrystusa przyłączały się do naszych tutaj rozważań i pojawiały się nawet tutaj. Po jakimś czasie po prostu dyplomatycznie, ale zaczęły unikać spotkań, zwyczajnie nie wszystko im pasowało, ale nie dążyły do jednomyślności, tylko zostawały przy swoich poglądach, tak? I to jest bardzo ważne, że Paweł tutaj mówi o tym, żeby ta jednomyślność była w praktyce widoczna. Nie w tym, że każdy zamyka się w swoim poglądzie i dyplomatycznie milczy, bo to nie jest jednomyślność. Tej jednomyślności nie ma wtedy, tylko że ona jak gdyby nie ujrzy światła dziennego.
Tak, że brak jest.
I bardzo często jest tak w różnych zgromadzeniach, że ludzie tam wierzą w rzeczy, o których by w głowie nie przyszło, że w ewangelicznej społeczności można wierzyć w unicestwienie. Albo podważać boskość Syna Bożego. Albo podważać boskość Ducha Świętego. Fundamentalne rzeczy. albo wierzyć w horoskopy. I ten ktoś nic nie mówi. On słucha kazania, kiwa głową. Potrafi nawet mówić, rozmawiać na te tematy, ale on się nie będzie ujawniał ze swoimi rzeczami. Ale on się nie będzie mógł zgodzić z tym, co pada z zakazelnicy, bo mówię o jakichś tam zborach, tak, takich, których jest kazania, tak, i on się nie będzie ujawniał. Ale czy tam wtedy jest jednomyślność? Czy można powiedzieć, że ta osoba jest jednomyślna z pozostałymi? Nie. I to mogą być duże rzeczy, mogą być mniejsze rzeczy. Bo Paweł nie stawia, zobaczcie tutaj, że w tym tak, a w tym nie. Jednomyślność to jest wszystko jednakowo myślcie w sprawach duchowych, w sprawach posłuszeństwa Bogu. I po to my to rozważamy. Więc jeżeli ktoś nie jest z tym zgodny albo zwyczajnie nie rozumie jakiegoś zagadnienia, bo tak też może być, ja po prostu tego nie rozumiem. No tłumaczycie, ale ja tego nie rozumiem. Tak? Nie potrafię tego zrozumieć. To pytanie, co z tym robisz, jak tego nie rozumiesz? Czy chcesz to zrozumieć? Modlisz się jeszcze raz, zastanawiasz się, patrzysz na argumenty, prosisz Boga o zrozumienie, bo Bóg wtedy da, bo Słowo Boże mówi, że jeżeli komuś brak mądrości, niech prosi Boga szczerze, a będzie mu dane. Tylko niech prosi z wiarą. I Jakub o tym wspomina, że nie ma tak, że czy ktoś, jeżeli ktoś chce coś zrozumieć, to na pewno zrozumie. I wtedy pytanie, czy ta osoba ze swojej strony, nie rozumiejąc, dąży do jednomyślności z innymi, chce to pojąć i zrozumieć, czy pozostawia tą sprawę i nic z nią nie robi. Bo różnie to bywa, czasami od razu, czasami później, tak? Ale ta osoba ma świadomość, że w tej kwestii nie jest jednomyślna. Czyli ta grupa osób ma świadomość, w tej kwestii nie jestem jednomyślny z innymi, tak? Więc jeżeli jest ta świadomość i chęć, potrzeba bycia jednomyślnym, to Bóg oczywiście to pobłogosławi. Gorzej, jak tą sprawę się zostawi. To tak na marginesie chciałem tylko powiedzieć o tym wszystkim, bo to bardzo ładnie z Filipian wynika, bo zobaczcie, że były takie zgromadzenia, w których było gorzej, na przykład w Koryncie, był w ogóle brak, problem w ogóle z jednomyślnością, jako w ogóle, jako taką, tam każdy myślał, co chciał i był problem. Ale mamy również takie społeczności jak Filipian, czy Kolosan, gdzie generalnie ci wierzący mają pochwałę. Ale jednak z jednomyślnością jest problem. Nie we wszystkim, ale jednak. I to rzutuje na ich postawę wobec Boga, bo Bóg patrzy na nich jako na jeden organizm, tak? Jako na ciało. Tak jak mówi list do Koryntian, że Bóg patrzy na zbór nie jako na jednostki indywidualistów siedzących razem, ale na jedność. To jest jedno ciało. Więc to jest bardzo ważne, jak Bóg postrzega wierzących. Bo my mamy taką tendencję do indywidualizmu, prawda? Jako w takiej kulturze jesteśmy wychowani. Natomiast Słowo Boże pokazuje, że Bóg mu patrzy na zgromadzenie, na wszystkie zgromadzenia, ale i na każde oddzielnie, jako na pewien jedną całość. Na ile ona jest zgodna, na ile te członki funkcjonują między sobą jak należy. Tu się kłania list do Koryntian, prawda? Pierwszy, drugi. Tam też bardzo wiele rzeczy było wystudiowanych. No i teraz pytanie, kto ile rozumie, kto ile z tego stosuje. Okej, to tyle. Słuchajcie.
Jeszcze jedna rzecz była powiedziana. Ważna, że nie chodzi o jednomyślność w sensie sekty i zgodzenie się z tym, co tutaj guru sekty mówi, bo wtedy co on powie, to wszyscy to wykonają, powie, nie wiem, idźcie, zabijajcie, to pójdą i będą zabijać, tak? Nie o to chodzi, bo ta jednomyślność jest ściśle określona. Chodzi o Chrystusa i o Słowo Boże. W tym trzeba być jednomyślnym. Czyli jeśli jest się w społeczności wierzących i nauczyciel mówi zgodnie ze Słowem Bożym i tak dalej, no to czemu nie być w tym wszyscy jednomyślni, tak? Natomiast jeżeli nie mówi zgodnie ze Słowem Bożym, no to trzeba się temu, trzeba dać temu wyraz, a nie siedzieć milcząco. Ja się nie zgadzam, tutaj, nie wiem, prowadzący mówi, że tak naprawdę nie wiadomo, czy ten Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem, a ja milczę i nic nie mówię, no bo to też nie jest przejaw miłości wtedy wobec innych. Czyli każdy, kto przychodzi na społeczność wierzących musi być świadomy od samego początku, że my trzymamy się tego, Pisma Świętego. I chodzi o jednomyślność w Słowie Bożym, prawda? A nie o jakąś tam jednomyślność, wiecie, w jakichś tam innych rzeczach. Nie? To było wyraźnie powiedziane na studium i też o tych sektach pamiętam, że nie w tym rzecz. Bo ktoś z... Wiecie, tak jak nas ludzie oceniają, tak? Gdzieś tam z zewnątrz, oni nieraz tak mówią. No i o pierwszych chrześcijanach mówili jakieś tam sekty, tak? I dzisiaj mówią dokładnie tak samo. Nic się nie zmieniło, ale wtedy trzeba cierpliwie tłumaczyć, o co chodzi. Że nie chodzi o jakąś manipulację, nie chodzi o jakieś takie rzeczy nie wiadomo jakie, gdzie ktoś kogoś do czegoś zmusza. Chodzi o to, że każdy, kto przychodzi, to jakby powinien wiedzieć, że zmierzamy do jednomyślności w Słowie Bożym. I to otwarcie trzeba po prostu mówić. Jeżeli ty określasz, że to jest sekta, żeby rozumieć Słowo Boże i je wykonywać, no twoje prawo, no to tak to określasz.
Tak, pamiętacie i różne były kwestie, nad którymi siedzieliśmy długo, zastanawialiśmy się, szukaliśmy tego właściwego zrozumienia Słowa Bożego, patrzyliśmy na różne fragmenty i przy liście do Rzymian to się działo. Ostatnio pamiętacie list do Koryntian, jak był, to tak wiele zastanawialiśmy się nad tymi darami wszystkimi, że zaczynaliśmy wcześniej. Ja bardzo dokładnie pytałem, czy wy się z tym zgadzacie, dlaczego? Bo potem to rzutuje na zrozumienie następnych fragmentów. Na te miejsca, gdzie już jest mowa wyraźnie o samych darach w Kościele. Tak? Pamiętacie, jak dużo czasu na to poświęciliśmy.
A potem polecamy to innym. I teraz tak, pytanie, dlaczego to polecamy?
Tak. Jak się zastanawialiśmy potem nad właściwą funkcjonowaniem zgromadzenia. Tak? Ile czasu zastanawialiśmy się nad tymi nakryciami głów. Argumentowaliśmy, czy to tradycja, czy nie. Patrzcie, ile było nauczeń różnych. Jak myśmy to argumentowali bardzo dokładnie. Potem, kiedy przeszliśmy do Tymoteusza, pamiętacie, ile nad starszymi, ile nad biskupami, tymi diakonami potem się zastanawialiśmy, jakie były tarcia na Skype się pojawiały. Padały argumentacje, które jak gdyby no były, nie trzymały się wszystkich tekstów. Były trochę... I cały czas była ta rozmowa. Pamiętacie, ile tego wszystkiego było? Że to nie przychodzi łatwo. Godziny, ale człowiek musi się zastanawiać, musi człowiek rozważać to wszystko i musi podejmować decyzje. Jeżeli się nie zgadza z czymś, to mówi, ja się z tym nie zgadzam. I tak też było. Niektórzy powiedzieli, nie zgadzamy się. I dziękujemy. I nie ma ich dzisiaj, tak? Natomiast z ich argumentacją też można było się zapoznać. Rozważyć ją i dojść do wniosku, czy ona jest właściwa, czy ona jest niewłaściwa. Czy ona się trzyma Słowa Bożego, czy nie. Bo tak jak ja mówię, jedna argumentacja wynika czasami z innych błędnych zrozumień. Co ciekawe, przy okazji biskupów i diakonów w liście do Tymoteusza wyszło co? Że właściwe zrozumienie tego fragmentu na nie rzutuje zrozumienie tematu małżeństwa. I bez tego ani rusz. Jak nie rozumiesz tematu małżeństwa, nie zrozumiesz biskupów. I teraz zobaczcie, jedno od drugiego wydaje się o 100 tysięcy kilometrów. Okazuje się, że nie. Że jeśli tu źle zrozumiałeś, to tu popełnisz błąd w interpretacji. I okazuje się nagle, że kierujesz kogoś gdzieś tam do studium, a on mówi, a ja to nie mam czasu. Ja to tak rozumiem. I takie są sytuacje, że nie zawsze ta jednomyślność jest możliwa do osiągnięcia. Dlaczego? Bo ktoś coś przestudiował, a ktoś po prostu nie może tego zrobić. I następuje podział. Ale nie można wtedy powiedzieć, że funkcjonuje to w takiej miłości, w takiej postawie, tak? Tam jest jednak jest postawa zachowawcza wtedy. Moje. Nie nasze, a moje. I to jest też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Każdy musi sam przed Bogiem stać. Ja przypominam to, dlatego że dużo mówimy o jednomyślności, ale rozważamy tych Filipian, wyciągamy bardzo fajne wnioski. Natomiast moim zdaniem powinniśmy cały czas również, jak patrzymy, jak to mogę zastosować w swoim życiu, tak? Na ile my to stosujemy w swoim życiu, na ile nam zależy na pewnych rzeczach. Nikt z nas nie powie, że jest wolny od ekoncentryzmu. Nikt z nas nie powie. Ale pytanie, co my z tym robimy?
czy walczymy z tym, czy nie z tym.
Tak, tak.
Ja mam jeszcze jeden taki wniosek. Mm-hmm. Jeszcze nie doszliśmy do końca listu do Filipian, więc na końcu to jakby zobaczymy, ale tak mi się wydaje teraz, porównując to chociażby z listem do Koryntian. Okej, okay, jest problem tutaj z jednomyślnością, tak? Tam nawet później jest napisane konkretnie jeszcze o Ewodii i
Syntyche,
tak? Syntyche, żeby był jednomyślny Panu, ale zobaczcie, czego tutaj nie ma. Jest wezwanie do jednomyślności, ale nie ma, że to jest powodem, to teraz kto tak nie jest, to wyłączcie go spośród siebie. Pamiętacie w Koryntian? Tam był konkretny grzech, bardzo mocny grzech i niechęć do opamiętania się. Z tym razem szło, że brak napomnienia tej osoby w ogóle, tak? I Paweł mówi, wyłączcie takiego spośród siebie, nie? Tutaj jest wezwanie do jednomyślności. To mi też pokazuje, że może być taka sytuacja, w której ktoś czegoś nie rozumie i on mówi wprost, ja tego w tej chwili tak nie widzę, dajcie mi jak gdyby trochę czasu. I nie mówimy mu na podstawie listu do Filipian, że wiesz, nie, ty się nie zgadzasz, to ty nie możesz z nami się tutaj spotykać. No masz ten czas, zastanów się, przemyśl tą sprawę. To nie jest od razu powód do tego, żeby... Ale bardzo często jest tak, że ten, kto nie chce być jednomyślny, sam się jak gdyby usuwa. Bo on się nie zgadza najpierw z jedną rzeczą, potem z drugą, trzecią, piątą, dziesiątą i on nie chce być w takiej społeczności. To jest pytanie, gdzie jest racja ta biblijna, prawda? Że też widzę różnicę między tymi wezwaniami z listu do Filipian, a tymi grzechami, które były w liście do Koryntian.
Tak, natomiast trzeba zauważyć, że różny jest kaliber tej, ale to jest wciąż brak jednomyślności.
Tak, oczywiście.
I że to jest mniejszy kaliber, to nie znaczy, że ten kaliber już może funkcjonować, tak? A ten to nie.
Nie.
Popatrzcie, w zależności od tego, jak mocno duchowo stoi zbór, na pewne rzeczy jest tu kierunkowanie, ale zwrócenie uwagi jest zawsze na to samo.
Wezwanie jest cały czas.
W trzecim rozdziale dalej będziemy patrzeć. Paweł mówi, w tym, do czego doszliśmy, bądźmy jednomyślni, nie do czego nie doszliśmy, tak? I będzie i wyraźnie mówi, co to jest, tak? Ale to jest bardzo ważne, żeby trwać i dążyć do jednomyślności.
Chodzi też o to, żeby się nie bać, słuchajcie, tak jak Darek powiedział, nie bać się powiedzieć, że ja czegoś w tym momencie nie rozumiem, albo czegoś takiego nie widzę. Na przykład Paschę, no, zawsze mi się to przypomina, jak Darek pierwszy raz powiedział, no ale to nie była w tym momencie ta, no bo Jezus później był Paschą i barankiem. I co? Wszyscy się zgodziliśmy, ja pierwszy podniosłem larum, ale nie, bo mnie... Prawda? I co? Trzeba było czasu, spokojnie, ale nikt tu z nikim się nie kłócił na zasadzie, to już się nie spotykamy, bo my tu... Nie. To sprawdźmy temat. Przestudiujmy go, tak? Czasem trzeba czasu, żeby dojść do tej jednomyślności. Cierpliwie, powolutku, pomału, tak? Już kilka sytuacji takich było, prawda?
Tak, ważne jest, słuchajcie, żeby po prostu każdy sprawdzał siebie, na ile on jest taki, jak powinien.
Na ile chce być
na ile
w ogóle. Chce,
i na ile jest powinien. To słuchajcie, to jest ważne, że to jest przed Bogiem się odbywa. Bo potem można oczywiście nie chcieć zobaczyć pewnych rzeczy i się nie będzie ich widzieć. Nie na tym polega wzrost. Wzrost polega na tym, że człowiek widzi, że pragnie to zmienić, to się od razu nie musi zmienić, ale on to chce zmienić, bo on to widzi, że to jest nie tak. A jeżeli ktoś nie chce czegoś zmieniać, to jak gdyby zaczyna się wtedy problem. Okej, no, słuchajcie, idźmy dalej w takim razie. Dzisiaj będziemy kończyć ten drugi rozdział. I tak jak mówiłem, będziemy rozważać fragment od 17 do 30 wersetu drugiego rozdziału. I temat, który podałem, to jest taki. Chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta. Chrystus. Chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta. Darka, proszę, żeby trochę ciszej pisał. Bo ostatnio się dość głośno nagrywało na koniec, tak? Ale to tak na marginesie.
W niedzielę Darek przy mikrofonie tutaj. I bo jak słychać?
Słuchajcie, dobrze, to przerywnik. Chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta.
Stłumnie się mocno.
Czyli naśladujmy wypróbowanych. Chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta, czyli naśladujmy wypróbowanych. Teraz co chcemy zobaczyć? Zobaczyć, jak w praktyce wygląda chrystusowe nastawienie umysłu. Na konkretnych przykładach, w konkretnych sytuacjach. Wszystko nie, tylko to, co jest napisane. Chrystusowe nastawienie umysłu na przykładzie Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta. I zobaczyć, jak w praktyce wygląda chrystusowe nastawienie umysłu. Zastanowić się, jak mogę tę wiedzę i te przykłady wykorzystać w swoim życiu. Zastanowić się, jak mogę tę wiedzę i te przykłady wykorzystać w swoim życiu. Czy coś powtórzyć z tych rzeczy, które dyktowałem?
Nie.
Trzy rubryczki. Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt.
Różne?
Tymoteusz najmniejsza. A Paweł i Epafrodyt trochę większe.
Jest jednak przewaga długopisu nad klawiaturą. Jest cichszy.
Mikrofony za dobre po prostu.
Tak, mikrofony za dobre.
Dobrze, słuchajcie i przeczytajmy sobie ten fragment od 17 wersetu. Pamiętamy dalszą, wcześniejszy fragment. Od 17 wersetu do końca przeczytajmy sobie.
Ja mogę przeczytać. Mhm. Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje. Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wiecie zaś, że on jest wypróbowany, gdyż jak syn z ojcem, tak on wraz ze mną służył w Ewangelii. Mam więc nadzieję, że poślę go do was, gdy tylko zobaczę, co dalej ze mną będzie. a mam ufność w Panu, że i sam wkrótce do Was przybędę. Uznałem też za konieczne posłać do Was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a Waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach, ponieważ tęsknił za Wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że był bliski śmierci. Lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście, widząc go znowu, ucieszyli się, a ja, żebym doznawał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich poszanowani, ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie.
Dobrze, i będziemy po kolei teraz analizować postawy. Będziemy to robić bardzo dokładnie, słuchajcie, żeby czegoś źle nie zobaczyć. Sprawdzajcie to wszystko. W miarę możliwości będę Was pytał, żebyście mówili, co myślicie. Natomiast to jest bardzo ciekawa obserwacja postaw ludzi. Jeśli dokładnie się zastanowimy nad postawami tych trzech osób, to bardzo ładnie tam widać taką właśnie postawę, o której Paweł pisał w tym samym rozdziale wcześniej. Po kolei, słuchajcie, co możemy powiedzieć o Pawle? Najpierw będziemy mówić sobie o Pawle. Gdzie mamy pierwszą informację o Pawle?
17.
Tak. Co Paweł tutaj mówi dokładnie?
Choćby został złożony na ofiarę w posłudze ich wiary, raduje się i cieszy razem z nimi wszystkimi.
Co robi Paweł?
Jest w stanie, jest gotów położyć swoje życie?
Nie.
Raduje się i cieszy.
Raduje się i cieszy. To jest pierwsza informacja. Bo zauważcie, że to zdanie jest specyficznie skonstruowane. Ono jest skonstruowane nie tak, jak dzisiaj mówimy. Odwrotnie. Czyli to, co jest dalszą częścią zdania, tutaj jest na początku. Paweł się cieszy, patrzcie w tekst, Paweł się cieszy razem z nimi wszystkimi. Ale z czego się cieszy, popatrzcie.
Że służy, że im służy, że to owocuje, tak, ta wiara.
No właśnie, 15-16 werset, zobaczcie. Paweł zachęca ich, żeby trwali i z tego się cieszy, że co?
No, że oni są jego chlubą w Chrystusie, tak?
Że oni trwają. Paweł się cieszy z tego, że Filipianie duchowo dobrze się mają. Słucham?
Zachowują słowo żywota.
Tak, on pragnie, żeby oni trwali w tym. Zachowują słowo żywota. On nie mówi, żeby oni zaczęli to robić, ale żeby trwali w tym. Więc popatrzcie, patrząc na kontekst, jeżeli się mylę, mówcie. Paweł się cieszy z tego, jak się dzieje u Filipian. Bo on już wcześniej, patrzcie, mówi, on nie patrzy na siebie. To już wystudiowaliśmy z wcześniejszych lekcji. On się przede wszystkim troszczy, żeby ci, którymi on się zajmuje, oni się trzymali. On mówi, ja jestem na drugim miejscu. Ja tak siedzi w więzieniu, ale mówię, jakimikolwiek sposobami byle Chrystus był zwiastowany, tak? Ja siedzę w więzieniu, ale cieszę się, że chociaż ja siedzę w więzieniu i tu opowiadam, to są ludzie na zewnątrz, którzy opowiadają. Już omawialiśmy to sobie, tak? Więc popatrzcie, on się cieszy i mówi, że co? I teraz, co on jeszcze mówi w tym fragmencie? Teraz przechodzimy do tego zagadnienia. Czy cokolwiek może zburzyć jego radość?
Nie.
Nawet co?
Śmierć.
Nawet śmierć ofiarnicza w posłudze ich wiary. On mówi, nawet gdyby moja posługa dla was miała skończyć się moją śmiercią, to mojej radości z powodu waszej postawy nawet to nie zburzy. Tak moim zdaniem należy rozumieć ten tekst. Bo Paweł jedną rzecz wie. I to rozważaliśmy sobie w Kolosan. Zobaczcie Kolosan 1,24. Ja nie będę sam fragmentu. Świeżo mamy go w pamięci jeszcze. Kolosan 1,24. Czego Paweł ma świadomość? My to sobie rozważaliśmy dokładnie wtedy. Czytaliśmy Dzieje Apostolskie. 1,24 Kolosan. Zobaczcie, co mówi Paweł.
Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udrą Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest Kościół.
My rozważaliśmy ten fragment, bo on jest taki kontrowersyjny w swoim brzmieniu. Jeśli ktoś go nie rozumie, to może go źle zinterpretować. Tak?
I wielu... Z powodu Chrystusa.
Tak.
Dopowiedzieliśmy.
Tak, tak. Sens. Ale przypominam, co Paweł tam mówi, jeżeli wy nie pamiętacie. Tam wyraźnie zobaczyliśmy jedną rzecz. Paweł miał przepowiedziane doświadczenia i prześladowania w jego służbie. Bo Pan powiedział, ja mu pokażę, ile on ma dla mnie wycierpieć. I Paweł wiedział, że jego posługa będzie nierozerwalnie związana z prześladowaniami ze względu na Chrystusa. I że jego udręki z powodu wiary w Jezusa Chrystusa będą trwały do końca jego życia. I nigdy ich mu nie zabraknie. On miał tego świadomość. I wiedział, że jeśli będzie chciał być posłuszny nakazowi, który Bóg mu dał, żeby szedł i zwiastował Ewangelię, to ich konsekwencją będą doświadczenia. I on to mówi. Tutaj. Pamiętacie? Myśmy patrzyli te z Dziejów Apostolskich fragmenty, rozważaliśmy. Ja wam tylko przypominam to, co było, żeby znowu nie zaczynać rozważać listu do Kolosan jeszcze raz. Ale zauważcie, że to, co Paweł tam napisał do jednego zboru, tutaj również pisze do Filipian. Bo co mówi do Filipian? Nawet gdybym miał być złożony w opierze. Czyli to jest takie ostateczne już cierpienie, tak? No bo ono jest, kończy się śmiercią, już po śmierci już nie ma cierpień. Ale on mówi, nawet gdyby tak się stało, to dla mnie, ja wiem, że tak musi się stać w końcu, bo to jest wpisane w moją służbę. Natomiast to nie burzy mojej radości.
Po śmierci nie ma cierpień tego ciała.
Tak,
dopowiadam, że
tak. A w wypadku wierzących nie ma już, jak gdyby jest odpoczynek, tak? Oczywiście dusze ludzi niezbawionych, trafiające do Szeolu, oczywiście cierpią męki w oczekiwaniu na sąd ostateczny, tak? To wiemy też również, tak? Dobrze, że dodamy to. Natomiast co jest bardzo ważne, zobaczcie, że Paweł, mając świadomość, bo on i do Tymoteusza pisze, że kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, będzie znosił prześladowania. Prawda? Mówi tak? Okay. Czyli mówi, że nie tylko on, ale również i inni. Ale jeśli Paweł ma świadomość i przekazaną informację, że doświadczenia i prześladowania, więzienie, bicie są wpisane w jego służbę. Czyli jeśli będzie chciał być posłuszny, to będzie to w jego życiu cały czas. Więc on nie ucieka od tego. On się zgadza na każdą formę prześladowań. Jeśli one są dla Chrystusa, to on nie ucieka przed nimi. Nie szuka ich, ale również przed nimi nie ucieka. I to również, zobaczcie, tutaj widać, że on na pierwszym miejscu jak gdyby czerpie radość z tego, co owocuje w wieczności. Czyli z postawy wierzących. On z tego się cieszy. Tej radości nie jest mu w stanie zabrać nawet prześladowanie. Tak ja rozumiem, słuchajcie, ten fragment. Bo on również pokazuje bardzo wyraźnie w tym miejscu, że Paweł przedkłada nad swój komfort dobro innych i z tego czerpie radość.
I jak dalej zobaczymy, 19 werset jakby potwierdza, czego Paweł spodziewa się dowiedzieć. On nie spodziewa się złych informacji, najbardziej aktualnych od nich. On spodziewa się dobrych informacji.
Tak.
Że trwają. No wie, teraz... że trwają i spodziewa się, że najbardziej aktualne informacje później też będą dokładnie takie.
Czyli mamy werset 17, który mówi, że cieszy się i raduje wraz z Filipianami i nie burzy tej radości nawet to, że mógłby być złożony w ofierze, w posłudze tej wiary. A werset 19 mówi, że cieszy go, gdy wie, że Filipianie stoją dobrze duchowo. To mu sprawia radość. On niczego innego nie chce słyszeć.
Tego się spodziewa.
Tak.
Czym się różnią bo dwa słowa? Raduje się i cieszy. Niby znaczą to samo. Ale...
Sprawdź, Rafał.
Ja sprawdzę.
Raduje się i cieszy. Czyli cieszy go, gdy wie, że wierzący stoją dobrze duchowo. To go raduje. Jako nauczyciela, apostoła, tak? Tego, który no, jest w pewnym sensie, tak jak Paweł nazywa, ojcem ich wiary. Tak jak Koryntian.
Raduje się w sercu.
Wesela się i współweselą się ze wszystkimi wami. Faktycznie różne słowa, już się sprawdzę. 54, 63. Pewnie gdzieś bliskie.
Czyli oni się cieszą i on się cieszy.
54, 63, hajro. Cieszyć się, radować się, być wesołym. I przy pozdrowieniach używane też. Witaj, bądź zdrów, żegnaj. A to drugie słowo, 47,96. Cieszyć się razem, radować się wespół. Czyli pierwsze takie ogólne, można samemu, a drugie, że cieszymy się razem. Tak. Tak wygląda.
Cieszę z wami wszystkimi, to jakby jedno słowo.
Tak. To dlatego w gdańskiej starej jest to najpierw wesele się, a potem i współwesele się ze wszystkimi wami.
Czyli
to można
jest
cieszyć
jego
się samymi, a można tu radość dzielić. Razem się cieszymy z czegoś. Tak?
No tak.
Na to wygląda.
Gdzie dalej mamy, słuchajcie, o Pawle, zobaczcie jeszcze. 19 mówi, że cieszy się, gdy wie, że oni dobrze duchowo stoją, ale 19, 23, ten cały fragment, zobaczcie, o czym on mówi.
Ale w 19, że już to się dokonało?
Nie.
Dopiero to się dokona, jak to
czego się spodziewa.
On się tego spodziewa.
Tak,
ale... To prawda.
Ale gdy to usłyszę, to już
ale
mówi,
to jest,
że się
tak,
będzie
ale to jest na tej zasadzie. Paweł wie, jak oni stoją. Tak? I nie spodziewa się, że będzie gorzej. Ale że będzie jeszcze lepiej. Tego się spodziewa. Czyli Paweł... To nie jest tak, że oni trwają w grzechu, a Paweł się spodziewa, że jak Tymoteusz przyjdzie, to przyniesie inną wiadomość niż teraz. To jest na tej zasadzie, że oni stoją dobrze duchowo i on chce, żeby oni dalej tak stali i spodziewa się tej informacji, że oni dalej stoją dobrze duchowo. To jest na tej zasadzie, więc to jak gdyby jedno z drugim się wiąże.
I czerpie Paweł z tego radość,
tak.
Że tak jest. Czyli on nie czerpie radości z tego, że ktoś u kogoś jest źle.
Bo w 17 mówi, że już się cieszy.
Nie, on się cieszy wtedy, kiedy jest dobrze.
Tak, ale w 17 mówi, że już się cieszy, choćby nawet miał zginąć w tej służbie, tak. A tu mówi, że mam nadzieję w Panu, że wkrótce poślę, abym się został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje.
Że nic się nie zmieniło chyba po prostu.
No tak na to by wyglądało. Bo pamiętajmy, że Filipianie dowiadują się, że przyjdzie do nich Tymoteusz od Epafrodyta, który przychodzi z tym listem. Bo to Epafrodyt ten list przyniósł. Tak jakby studiowaliśmy wcześniej. Prawda? Także oni dostają informację, że Tymoteusz przybędzie. I zobaczcie, kogo Paweł posyła. No właśnie. I teraz zobaczcie. Popatrzmy na to tak. Paweł posyła Tymoteusza. Dlaczego posyła Tymoteusza?
Bo nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy.
Czyli za chwilę sobie powiemy o Tymoteuszu, ale Paweł posyła kogoś, komu bardzo ufa, najbliższego, jednego z najbliższych współpracowników, albo może i najbliższego, bo mówi co? Jak syn z ojcem. W innym miejscu mówi, to jest mój syn i można by wniosek wyciągnąć, że to był jego syn, tak, że Paweł miał dzieci, ale tu Paweł mówi, jak syn. Więc kiedy połączymy wszystkie fragmenty, to okazuje się, że Tymoteusz nie był synem Pawła, bo pisze wcześniej, że był synem Greka i Żydówki, ale tak blisko byli ze sobą, jak ojciec z synem. Czyli mimo, że nie było między nimi więzi fizycznej, czyli nie była to krew z krwi, kość z kości, tak, Pawła, nie wyszedł z jego bioder, ale był jemu jak syn. Taka była między nimi więź. I ten fragment wyraźnie to pokazuje, że posyła bardzo bliskiego współpracownika. I teraz popatrzcie, trzeba zobaczyć tutaj to z tej strony, że Paweł posyła najlepszego współpracownika. Dlaczego? Bo ma do niego
zaufanie.
Wie, że jak on pójdzie, to przyniesie na pewno dobre wiadomości, znaczy wiadomości takie, jakie są, że na pewno będą one prawdziwe, że będzie wiernie, że Tymoteusz tam pójdzie, że zrobi, co do niego należy. Że po prostu jest to super współpracownik. Ale z drugiej strony popatrzmy na jedną rzecz. Tymoteusza z nim nie będzie. On sam się go pozbawia. Dla dobra Filipian. Więc popatrzcie. Nie ma go przy nim w tym momencie. Nie ma go przy nim w tym momencie. On idzie. On będzie tam szedł. Nie? Czyli z jednej strony Paweł potrzebuje informacji i posyła najlepszego, byśmy powiedzieli, człowieka, ale z drugiej strony sam się jego pomocy na miejscu pozbawia. No bo jego nie ma tam. A w innym miejscu mówi, chciałby, żeby Tymoteusz przyszedł, tak? Że Tymoteusz w Hebrajczyków mówi, zaraz będziemy sobie mówić, wychodzi z więzienia i ja z nim przybędę, tak? Tymoteusz był człowiekiem, który Pawłowi pomagał. Natomiast tutaj Paweł go wysyła, sam zostając. Nie dość tego, że jego wysyła. Wysyła również Epafrodyta wcześniej. Który był mu bardzo potrzebny. Nie? Czyli Paweł, za chwilę sobie też o tym powiemy, Paweł wysyła Tymoteusza, choć to jego najbliższy współpracownik, czyli nie ma go z Pawłem.
Czyli
tak?
Myśli egocentrycznie.
Tak, że Tymoteusz poszle kogoś innego, bo Tymoteusz dla mnie jest potrzebny. No nie, ja posyłam najlepszego człowieka. Sam nie będę miał, ale niech on tam pójdzie i sprawę załatwi. Moim zdaniem tę sytuację można z różnych stron popatrzeć.
A może wcześniej już wysyłał kogo innego i się zawiódł.
Wiesz, Paweł miał wielu współpracowników.
Jak wiemy,
on sam wymienia Filipian. Nie wszyscy nawet są wymienieni. Ewodia, Syntycha z nim współpracowały, pomagały mu. Ale jednak są ludzie, jak czytamy na przestrzeni tych wszystkich listów, są ludzie, którzy z Pawłem byli nierozerwalnie związani i prawie w każdym liście są wymienieni. To był między innymi Tymoteusz.
A są ludzie, którzy zawodzili też, jak Marek chociażby.
Tak.
Później
potem oczywiście diametralnie się zmieniło wszystko z Markiem, ale oni się rzadziej pojawiają. A Tymoteusz pojawia się bardzo często i nie przypadkiem jest napisane, że jak ojciec z synem. Łukasz jeszcze był bardzo bliski Pawłowi,
tak.
Ale inaczej niż Tymoteusz. Inaczej niż Tymoteusz. Był mu bardzo bliski. Pomagał mu. Marek był mu bliski przed śmiercią, co czytaliśmy, ale to nie było to, co z Tymoteuszem.
Ja tutaj jeszcze z tego 20 tak wnioskuję, że byli jednomyślni i on dlatego miał do niego takie zaufanie.
No byli jednomyślni.
Nie ma innego wyjścia.
Nie ma innej opcji.
Wiedział, że on tam żadnego zamieszania nie zrobi.
Nie ma innej opcji.
Czy 20 jest o tym mowa?
Tak, to ten pierwszy.
Pamiętajmy dwa listy do Tymoteusza, Pawła, jak Paweł do Tymoteusza pisze.
Nie ma.
Na co Paweł przypomina.
Ale nie o jednym.
No ja to tak interpretuję.
ja myślę na podstawie 20 i 21.
W kontekście całości można,
nie? A mi się wydaje na podstawie 20 21, że Paweł w czasie kogoś wysyłał, stwierdził, że jednak trzeba wysłać Tymoteusza, czyli od razu.
Tego w tekście Darku nie mamy. Tego w tekście Darek nie mamy, więc nie ma co dopowiadać do tekstu. Jeżeli znajdziesz fragment, który by to potwierdził, bracie, to my to weźmiemy. Ale wiesz, na tym, co nam się wydaje, to lepiej nie polegać. Zaraz sobie o Tymoteuszu, słuchajcie, przypomnimy troszkę. Posłuchajcie, zaraz będziemy mówić o Tymoteuszu. Ja bym chciał po kolei. Dlatego, że jak my zaczniemy o obu mówić, to nam się to pomiesza. Dlatego ja jestem zwolennikiem właśnie takiego sekwencyjnego omawiania, że troszkę tutaj najpierw ta postawa, a one i tak się nam ładnie łączą. My nie uciekamy od Tymoteusza, zobaczcie, ale skupiamy się na postawie Pawła, który pokazuje, że czerpie radość nie ze swojej sytuacji. Bo gdyby miał czerpać radość ze swojej sytuacji, no to by ciągle narzekał. To w więzieniu, to bity, to nie wie, co się dzieje. Cały czas problem. Paweł z tego nie czerpie. To nie jest źródło jego dobrego samopoczucia. Paweł cieszy się, kiedy wierzący dobrze stoją i Paweł się smuci, kiedy źle stoją. I to jest naprawdę przykład postawy pewnej, bardzo ciężki do naśladowania, ale możliwy. Dlaczego? Bo Paweł był w tym samym ciele, w którym jesteśmy my, grzesznym. I nie był nad człowiekiem, a był zwykłym człowiekiem z krwi i kości. Miał tak samo Ducha Świętego jak my. Więc on był wypróbowany, więc trzeba naśladować wypróbowany. A to nie jest łatwe. Bo dużo się mówi o naśladowaniu Pana Jezusa. Okej, to jest prawda, to jest napisane, że bądźcie takiego nastawienia umysłu, tak? Ale kłopoty są z naśladowaniem wypróbowanych wierzących. Więc Paweł posyła Tymoteusza, swojego najbliższego współpracownika do Filipian. W tym momencie zostaje bez jego posługi, tak? Wysyła go, oczywiście on idzie w imieniu Pawła tam sprawę załatwić, przywieźć wiadomości, tak? Przynieść. Ale Paweł jest wtedy bez niego. On go już nie podtrzymuje tutaj, nie są razem, tak? Dla mnie to jest znamienne. I zobaczcie dalej, 25-30 werset. Co robi, co tutaj Paweł zapowiada? Co uznał za konieczne?
Poznać
Epafrodyta. Co robi Epafrodyt?
Tęskni.
Dobrze, ale co robi Epafrodyt u Pawła?
Współpracownik, współbojownik.
Współpracownik, współbojownik.
I sługa.
Ich wysłannik i sługa.
Czemu Epafrodyt tam siedzi? No bo został wysłany i pomaga Pawłowi. On tam na miejscu ma mu służyć. Tak?
Tak.
A Paweł przez Filipian.
Wysłany przez Filipian. Jego miejsce jest tam przy Pawle. Paweł ma liczyć na jego pomoc. Co robi Paweł?
Odsyła go z powrotem.
Odsyła go, ale dlaczego go odsyła?
Żeby tam pomagał.
Żeby sprawił radość.
Żeby komu sprawił radość?
Filipianom.
Filipianom.
Aby oni i znowu ucieszyli się.
Żeby oni się ucieszyli, bo tęsknią za sobą.
I smucili się tą chorobą.
Kto się smucił?
Filipianie.
W którym fragmencie?
26. To znaczy Epafrodyt się smucił, że Filipianie słyszeli, że on chorował.
Pomalutku, to Epafrodyt się smucił, bo już tak myślę sobie, może coś źle przeczytałem. To Epafrodyt się smucił, ale Filipianie tęsknili za nim.
Tak.
Mamy napisane, że Filipianie tęsknili za nim, prawda?
Nie, Epafrodyt tęsknił.
Epafrodyt tęsknił.
On tęsknił, ale oni słyszeli, że on chorował.
Z 28 może wynikać, że.
Dlatego tym pilnie, abyście widząc go znowu ucieszyli się. Oni też tęsknili. Chcieli go zobaczyć, więc tu
jak gdyby. Jak chorował, to chcieli go zobaczyć.
Zaraz tą chorobą dojdziemy. Poczekajcie. Dobrze, wszystko gra. chorował również. Ale popatrzmy na Pawła, na postawę człowieka, który robi coś nie dla siebie. Bo Paweł mógł powiedzieć tak, no skoro Epafrodyt tu jest i ma mi służyć, okej, niech mi służy. Wszystko gra. Ale Epafrodyt jest chory. Tęskni. Tamci też się by ucieszyli, gdyby go zobaczyli. I Paweł podejmuje decyzję. Nie kto inny Epafrodyt zaniesie list. A mi w tym momencie pomoże ktoś inny. Czyja to jest decyzja? Kto wydaje decyzję, żeby Epafrodyt poszedł z listem?
Paweł.
Paweł.
Dlatego tym pilniej posłałem go.
Do was. Czyli popatrzcie, posyła do Filipian Epafrodyta. Wie, że Epafrodyt tęskni za Filipianami, a oni za nim. No bo skoro się uradują, że go zobaczą, no to chcą go zobaczyć. Jeżeli człowiek chce się z kimś spotkać, to znaczy, że tęskni. Nie? Dla mnie to logiczne jest.
I przyjmuje się.
A jest mu potrzebny w tym momencie? No oczywiście, że jest. No ciągle mu służy. Przecież właśnie ze względu na służbę chory był. Więc jest, choć jest mu potrzebny do posługi, to dla Pawła co jest ważniejsze?
Dobro radzić.
Radość.
Radość Epafrodyta
i
Filipian. Kosztem jego. On się cieszy tylko, że on wyzdrowia. I to już jest jego radość.
Ale Paweł 28... też mówi, że ma z tego radość. No. Tak. Znaczy, doznaje mniej smutku.
No właśnie. No to co to znaczy doznać mniej smutku?
Mniej smutny.
Mniej smutny jest. Ucieszyć. Czyli w tym miejscu z tego się ucieszy. Ja też chcę się z tego cieszyć. Że ja się cieszę, że on pójdzie tam, spotka się z wami, będziecie się cieszyć. I mnie to radość sprawia. Popatrzcie na postawę tego człowieka.
Boże, a nie światowa.
Myśli o innych bardzo.
Tak, mocno. Bardzo mocno Paweł myśli o innych. Naprawdę, bardzo mocno. Z tego fragmentu bardzo to przybija ta postawa Chrystusowa. Pamiętacie, Chrystus nie uznał za drapiestwo. Zostawił wszystko, całą chwałę, przyszedł na ziemię. Nie dla komfortu własnego, bo tu cierpiał niedostatek, problemy. Prześladowani. Ukrzyżowany został, tak? Zrobił to z miłości. Bo nie myślał o sobie. Ale myślał o ludziach. Więc popatrzcie, jak ta mocno postawa jest widoczna w tym miejscu Pawła, który czerpie radość z radości innych, z właściwej postawy, kosztem siebie. Kosztem siebie. Cieszy się, że inni się cieszą. Na tej zasadzie. Cieszy się, że inni się cieszą. Czyli czerpie radość z tego, że daje radość innym. Bo to dzięki Pawłowi Epafrodyt może pójść do Filipii. To jego decyzja. To on zdecydował, kto pójdzie. Nikt inny. Taki jest właśnie Paweł, słuchajcie. Może jego postura była nijaka, ale duchowo to był potężny człowiek. Czyli cieszy się, że inni się cieszą. Choć jest mu potrzebny Epafrodyt, to posyła go do Filipian. Dlaczego? Bo chce, żeby się oni cieszyli. Widzi Tymoteusza, widzi Epafrodyta w chorobie, wie, co się dzieje, wie również, że Filipianie tęsknią za nim, że ucieszyliby się. Paweł widzi to, co się dzieje. Widzi go w chorobie. I dochodzi do wniosku, że tak należy zrobić. Może on mi jest potrzebny, ale tam bardziej. Więc co? No to niech idzie z listem. Czyli jakbyśmy podsumowali tą postawę?
Miłosierna.
No, miłosierna.
Pełna miłości.
Nie szuka swojego.
Z czego czerpie Paweł radość?
Z radości innych.
Z radości braci i sióstr.
Z posłuszeństwa i z radości.
Z radości braci i sióstr. Oddanie innym. Tak, oddanie innym. Paweł jest człowiekiem oddanym.
Z dobra się cieszy.
Tak, cieszy się z dobra. Cieszy się z dawania radości innym ludziom. Umożliwiania tej radości. I stawia to nad własny komfort. Skoro Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie i tam jest Epafrodyt w tym momencie, tak, i Paweł go wysyła i jest tam również Tymoteusz, którego Paweł chce wysłać, tak, to Paweł w tym momencie sam jest w tarapatach. No tak przynajmniej wystudiowaliśmy, że on siedzi w więzieniu, bo tak napisał, tak? Wyprawa z Rzymu do Filipii to był kawałek drogi, słuchajcie. Okej, czyli Paweł, przeciwności jakie przychodzi, nie są w stanie mu przesłonić radości, jaką daje oglądanie trwających w wierze współbraci. Czyli radość w wierze, radość tego, że inni trwają w wierze, nie przesłania mu nic tej radości, takie jego problemy tutaj, które ma. I ponad swój własny interes Paweł przedkłada dobro współbraci i chce widzieć ich radość. I z tego czerpie radość i prawdziwą pociechę, że inni się cieszą, inni się radują wierzący.
I też sprawia mu radość to, gdy inni wierzący, w tym jego współpracownicy, są myśli Chrystusowej, naśladują.
Tak, tak, oczywiście. Cieszy się również z ich postawy. To też widać, że pisze o jednym i o drugim, że są posłuszni dla sprawy Chrystusowej. To prawda. Czy to będą jego najbliżsi współpracownicy, czy będą Filipianie, to on oczekuje od wszystkich tej samej postawy. Słuchajcie, mamy teraz Tymoteusza. Co mamy o Tymoteuszu? Zobaczcie, gdzie pierwszy fragment, jedyny w sumie fragment o Tymoteuszu.
20.
I? 21. I co mamy w 20?
Nie ma mówić nikogo z mojego myśli.
Który
się szczerze troszczy. Czy, jest, w myślach ma troskę o innych.
W myślach ma troskę konkretnie o Filipian. W tym wypadku. Nie ma bowiem nikogo o równych jemu myślach. O równych myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy. To nie chodzi o to, że inni się nie troszczyli. Ale Paweł dostrzega, że Tymoteusz jest w tym momencie wyjątkowy. Nikt tak jak on, byśmy
jakby
powiedzieli.
Jakby miał ich na sercu tak szczególnie, nie?
Tak. Szczerze troszczy się o sprawy Filipian. Nie tylko, Darku. On w wielu miejscach był takim... Tak. Dlaczego taka... Na czym polegała ta troska o Filipian, zobaczcie, w 21?
Żeby nie szukali swego, a tego, co jest Jezusa Chrystusa.
Jeszcze raz. Przeczytaj 20, 21.
Bo Tymoteusz szuka tego, co jest Jezusa Chrystusa. Nie tego, co swoje, tylko tego, co jest tam naszego.
Motywacje ma właściwe.
Jakie motywacje? Jakie ma Tymoteusz motywacje wobec Filipian? Co to znaczy? Nie szuka swego, a tego, co jest Jezusa Chrystusa.
Dobra, duchowego Filipian.
Tak, ale nie szuka swego. Zobaczcie, 2-4. Czyli zobaczcie, co mówi Paweł o Tymoteuszu. Skupcie się w tekście, zobaczcie. 21, 22, 20, 21 i 22 jeszcze, tak mamy. Jeszcze 22 mamy.
Jest wypróbowany w służbie Ewangelii.
Wypróbowany w służbie, tak. Ale, no właśnie. Paweł szuka swego?
Nie.
Paweł szuka tego, co jest Chrystusa. I co dostrzega w Tymoteuszu?
Że jest taki sam.
Dokładnie taki sam.
Dzieci syn.
Dlatego są te listy do Tymoteusza, jak mu Paweł to wszystko przypomina. Zobaczcie, jaki problem miał Tymoteusz, skoro zaczął się wstydzić Pawła. To był kłopot. I Paweł łagodnie go napomina. Mówi, przypomnij sobie. Pamiętaj o tym, co się działo w twoim życiu. Nie zostawiaj tego.
A to słowo... Mm-hmm. To jest ważne tutaj.
No.
To z 20. Nie ma bowiem nikogo o równych jemu myślach, bo w Stale Gdańskie to jest powiedziane. Nie mam nikogo w myśle jemu równego. A to słowo 24,73 oznacza, to jest isopsychos, jednakowo myślący. Tak samo usposobiony, czyli jednomyślny, czyli Magda wyczuła tutaj, że Paweł zwraca uwagę chyba na właśnie, że on tak samo jak ja. Nie wiem, czy dobrze myślę.
Dobrze.
To słowo to oznacza.
Dlatego on
jednakowo
jest,
myślący.
Paweł wie o Tymoteuszu, że myślenie o Filipianach Pawła i Tymoteusza jest dokładnie
tak
to samo.
Tak samo się troszczą o Filipian.
Dokładnie to
i
samo.
Ja i on.
I nie znaczy to, że Epafrodyt się nie troszczy, czy jacyś inni, ale Paweł dostrzega pełną jednomyślność w tej kwestii z Tymoteuszem.
Mhm.
Pełną.
Mhm. Tak, na to
nie. On nie szuka swego w ogóle. Szuka tego, co jest Jezusa Chrystusa w tej sprawie. Są w pełni jednomyślni. Jest
to
takiej samej myśli jak Paweł.
Bo to faktycznie tłumaczenie, nie? O równych jemu myślach, to jakby różnie można rozumieć, o co chodzi, nie? Ale gdy się zerknie, co to słowo oznacza, to już to idzie w stronę wtedy jednomyślności z Pawłem. W tej kwestii w ogóle, tak? Szczerze troszczy się o sprawy, tak samo jak Paweł. Filipa.
Biorąc pod uwagę odległości, naprawdę muszę kogoś bardzo zaufanego wyznać. Przecież nie zadzwoni i zapyta, co ma powiedzieć.
Tym bardziej, że mógł tylko tego Epafroleta wysłać, nie? A jednak.
Więc zobaczmy jeszcze sobie kilka fragmentów o Tymoteuszu, żeby przypomnieć. Bo myśmy studiowali list do Tymoteusza, ale przy tej okazji też sobie przypomnimy. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 16:1-3. Przypomnijmy sobie pierwsze spotkanie Pawła i Tymoteusza.
16:1-3,
tak? Tak. Dzieje apostolskie 16:3, jeśli dobrze wynotowałem, bo mam nadzieję.
Tak. Przybył z Derbe i Listry, a oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła ojca natomiast Greka. Bracia z Listry i Ikonim dawali o nim dobre świadectwo. Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
No właśnie. Pierwszy raz Paweł się spotyka z Tymoteuszem, młodym człowiekiem, który otrzymuje, jest uczniem. To jest uczeń i otrzymuje dobre świadectwo.
Syn Żydówki i Greka.
I Greka. I otrzymuje dobre świadectwo. I Paweł go zabiera ze sobą. Zobaczmy sobie 1 Koryntian 4,17.
Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele.
To był na tyle zaufany człowiek, że Paweł, jak go posyłał z nauczaniem, to co wiedział? Że żadnych nowych nauk nie będzie głosił. Tylko powie dokładnie to, co mówi Paweł. Jednomyślni? Z pełne zaufanie do człowieka. Zobaczmy dalej. 1 Tymoteusza, 3 rozdział. Sobie. 3 rozdział 1-2. Dobrze, czekajcie, 1 Tymoteusza, czy coś pomyliłem? Nie, coś nie tak, bo to jest u biskupa. Coś pomieszałem.
Pierwszy rozdział.
Nie, 2 Tymoteusza, zobaczmy. 3 rozdział, 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Tutaj coś pomieszałem. 3 rozdział, 10-12.
A 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 1-2.
Możliwe, ale najpierw przeczytajmy 2 Tesaloniczan, 3 rozdział. 2 Tymoteusza, 3 rozdział. 10-12.
Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość, prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze, prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Taki wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
Tu mamy też, pamiętacie, informację o Tymoteuszu, że poszedł w ślady Pawła. I w jego naukę. I teraz dobrze, Iwonka powiedziała, dziękuję ci. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział 1-2. Dobrze, 1 Tesaloniczan, 3 rozdział 1-2.
Dlatego nie mogłem z tego dłużej znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach. A Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w Ewangelii Chrystusa, posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze, aby nikt się nie zachwiał wśród tych utrapień. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni.
Do czego zostaje posłany tam Tymoteusz?
Żeby nikt się nie zachwiał.
Do utwierdzenia.
Do utwierdzenia w wierze.
Do utwierdzenia w wierze. Nie wysyła się do utwierdzenia kogoś w wierze, kogoś, kto sam potrzebuje utwierdzenia w wierze. To sam się chwieje. Takich ludzi się nie posyła. Posyła się ludzi, którzy stoją mocno w wierze i takich ludzi się posyła, żeby utwierdzić kogoś w wierze. Nie posyła się również do utwierdzenia w wierze kogoś, kto będzie inaczej nauczał niż trzeba. Czyli popatrzcie, jak bardzo jednomyślny był Tymoteusz z Pawłem. Oni byli jednej myśli. I dobrze jest mieć takiego człowieka przy sobie. Nie? A Paweł go wysyła. I on więcej podróżuje niż jest Pawłem. To dużo mówi o Pawle.
Zastanawiam, czy odnośnie Tymoteusza, czy Tymoteusz, czy ostatecznie został wysłany. Bo Paweł mówi tutaj, może to z innych miejsc gdzieś wynika, może coś przeoczyłem. Bo on mówi, że ma nadzieję, że wkrótce pośle do was.
Ma nadzieję, więc nie? Tak. Nie wiadomo, czy posłał, czy nie.
Duże prawdopodobieństwo, że tak się stało, aczkolwiek...
Tak. Natomiast jak gdyby tu nie ma znaczenia, czy Tymoteusza ostatecznie posłał, czy nie, się nie udało, czy trzeba było, czy nie, ale tu chodzi o pewną postawę. Paweł, mówiąc, że posyła Tymoteusza, on już podjął decyzję. On jest gotowy to zrobić, słuchajcie. Tu jest postawa tego, o co się troszczy Paweł. Może on i tu nie posłał, w innych miejscach posyłał, sam też będąc w różnych trudnych sytuacjach. Czekając na niego w Atenach też, no czekał na niego, żeby on przyszedł, tak? Bo chciał go mieć ze sobą. Także to pokazuje postawę Pawła, ale również pokazuje wiele o Tymoteuszu, który troszczy się szczerze o sprawy Filipian. W tym, co jest naprawdę ważne, w poglądach Pawła na te sprawy są całkowicie jednomyślni. Są dokładnie tak, jak ojciec i syn, jednomyślni. Czyli jeden i drugi jest postawy Chrystusowej, nie szuka swego, a tego, co jest Chrystusa Jezusa. A Chrystus Jezus umiłował ludzi, dlatego przyszedł na ziemię. Umiłował świętych, uczniów swoich. Tak miłuje Kościół, jak mąż żonę miłuje. Więc Tymoteusz, jaki jest w swoich poglądach i postawie względem współwierzących? Jaki?
Jest w myśli Chrystusowej jedno z Pawłem.
Tak.
Jedno myśli z Pawłem.
Tak. Jest szczery w swoich poglądach?
Tak.
Tak samo jak Paweł.
Jest i troszkę troszczy się.
W pierwszej kolejności o co się troszczy?
O
innych. Z tekstu. Jak to nazywa tekst? To prawda, co mówicie, tylko jak nazywa to tekst? O sprawy Jezusa Chrystusa. Więc dobro świętych jest sprawą Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś się troszczy o dobro świętych, to troszczy się o sprawy Jezusa Chrystusa. Na którym miejscu stoją potrzeby samego Tymoteusza? Zobaczcie. Na drugim. Bo gdyby stały na pierwszym, to by było, że bardziej się troszczy o swoje sprawy, niż o sprawy Jezusa Chrystusa. Jak wykonuje powierzone mu zadania?
No, tak jak Paweł by sobie życzył, tak jak ma pełne zaufanie, tak jak Paweł by go, jak Paweł go nauczył, jakby sam Paweł go nauczył. Ma do niego pełne zaufanie, że będzie utwierdzał tych braci, pocieszał kiedy trzeba, ale też jak trzeba będzie, to będzie nauczał, tak jak Paweł nauczył.
Czyli jest wierny i sumienny w wykonywanych zadaniach.
Wykonuje tak, jak wykonuje człowiek wypróbowany.
Tak jakby zrobił to sam Paweł. Czy Tymoteusz jest myśli Chrystusowej?
Tak.
Umysłu? W tej kwestii?
No gdyby nie był, to, to wszystkie inne rzeczy nie byłyby prawdą, no jak.
Po popatrzcie, wydawać by się mogło suche informacje techniczne, informacyjne. Tu pośle to, to on taki, taki, taki. Popatrzcie, jak to gra z tym, co Paweł napisał parę zdań wcześniej o postawie Chrystusowej. Ile informacji tu jest. I teraz zobaczmy sobie Epafrodyta. Po pierwsze, czego się dowiadujemy o Epafrodycie z 25 wersetu?
Brat, współpracownik, współbojownik i wysłannik.
Czyli wysłannik usługujący Pawłowi w jego potrzebach.
Tak.
Tak? A jednocześnie?
Jest współpracownikiem i współbojownikiem.
Czyli te potrzeby, usługiwanie Pawłowi, czym jest? Z czym jest związane? Współbojownikiem.
Z tym, co robi Paweł.
Z tym, co robi Paweł. W głosie Ewangelii usługuje Pawłowi, tak? Pomaga mu w tym wszystkim. Jest na miejscu potrzebny. Wraz z Pawłem bojuje i pomaga mu w dziele Ewangelii, bo to jest Pawła życiem. Tak. I jest również wysłannikiem, bo Filipianie go wysłali do Pawła, żeby w ich imieniu pomagał mu, tak? W tym sensie pomagają mu w głoszeniu Ewangelii. I teraz, co się stało z Epafrodytem, zobaczcie. Zachorował.
Ciężko.
Ale dlaczego zachorował? Co mówi werset 30?
Dla sprawy Chrystusa, gdyby w śmierci narażałem swoje życie.
Czyli on narażał gdzieś swoje życie dla sprawy Chrystusa. Nie wiemy dokładnie, co się stało. Ale z tego powodu zachorował. Mógł być pobity mocno na przykład. Tak? Mógł być torturowany i z tego powodu zachorował. Mógł również gdzieś pójść i rozchorował się, bo nie wiem... Jak na jakąś chorobę zapadł. Nie wiemy dokładnie, co się stało. Wiemy jedno, że narażał swoje życie i był bliski śmierci, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie. Czyli on robił w waszym imieniu to, czego wyście nie robili, on robił i w tej posłudze, zobaczcie, narażał swoje życie. Dlatego był bliski śmierci, a narażał swoje życie dla sprawy Chrystusa. Czyli to nie jest tak, że Tymoteusz Epafrodyt tak sobie zachorował. Epafrodyt był chory z powodu tego, że dla Chrystusa, w posłudze dla Pawła, w imieniu Filipian, narażał swoje życie. Wystawiał się na niebezpieczeństwo. Czyli jaka myśl mu przyświecała? On?
No nie, podobnie właśnie jak Tymoteusz i Paweł mamy to samo postawę.
Właśnie, zobaczcie, ta sama postawa jest. On jest wysłannikiem. Tak, ale narażał swoje życie w posłudze dla Pawła i Filipian i był w bliski śmierci dla sprawy Chrystusa. On naraża swoje życie, ale dla sprawy wyższej, byśmy powiedzieli, ważniejszej. I dlatego zachorował. Nie dlatego, żebyśmy powiedzieli, nie dbał o siebie, tak? Ale jego życie było na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu była sprawa Chrystusowa i usługiwanie Pawłowi. Tak, czyli dokładnie jest taki jak Paweł i dokładnie jest taki jak Tymoteusz.
Tysiąc innych lepszych miejsc było tam dla niego, gdyby chciał do siebie, niż jechać usługiwać dla brata w więzieniu.
Tak.
I narażać się. Słuchajcie. Bo był bliski śmierci, jest napisane.
Można usługiwać, ale się nie narażać.
To nie było jakieś lekkie. To on był bliski śmierci. On umiera już praktycznie. Tak przynajmniej jest napisane. Paweł mówi w 27. Tak chorował, że był bliski śmierci. Lecz co? Bóg się zmiłował. Nad nim i nade mną. Abym nie doznawał smutku za smutkiem. Teraz zobaczcie, co dalej. Co Epafrodyt, co się dzieje z Epafrodytem w wersecie 26?
Ten jest niezadowolony. Smuci się, bo on go słyszy.
Kiedy się smuci?
Smuci się, gdy przed... słyszysz, że oni...
Dokładnie, żebyście zrozumieli tekst. Popatrzcie.
Bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował, czyli smucił się...
No właśnie, dlaczego się smucił?
Z tego, że oni się zachorował. Bo Filipianie, dowiedziawszy się, że zachorował...
Zasmucił się ich ze względu na ich smutek. Tak jak Paweł radował się radości.
No właśnie. Tylko czy to jest jedyne jak gdyby zrozumienie tego, co tu jest napisane? Słuchajcie. Jak oni się dowiedzieli, że on zachorował?
No ktoś musiał dostarczyć taką wieść dla
nich. Dobrze. Tak jak mówicie jest. Ale popatrzcie jeszcze jak gdyby w tekst. Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił. On się smucił i tęsknił za nimi wszystkimi, będąc chory. A Paweł mówi, gdyż wiecie, że zachorował. Więc on tęsknił i się smucił, będąc w chorobie. Za kim tęsknił? Za Filipianami. Czyli będąc chory, tęsknił i smucił się za Filipianami w swojej chorobie. Bo jedno, tak jak mówicie, że on mógł się smucić, bo że oni wiedzą, że on choruje i on się smuci, po co im było mówić, tak? Ale niekoniecznie tak ten tekst można rozumieć. To jest wtrącenie, bo wiecie, że chorował. Pamiętajcie, że on się smucił w chorobie. Wiecie, że chorował i pamiętajcie, że jego smutek był właśnie w chorobie. On się wtedy smucił i bardzo ciężko mu było w tej chorobie. I był bliski śmierci, dlatego bardzo się smucił. Słucham?
Może rozważał, że ich więcej nie ujrzy, że był bliski.
No właśnie. No właśnie. Popatrzcie na wszystko. Bo tu jak gdyby zrozumienie dokładne tego tekstu, jak gdyby zobaczymy wtedy, dlaczego Paweł coś zrobił, co zrobił Tymoteusz i co zrobił Epafrodyt. Teraz popatrzcie i pomalutku, żeby nie musimy szybko. Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił. Kiedy to było? Właśnie wtedy, kiedy chorował. I on mówi, bo wiecie, że zachorował. Wiecie, że zachorował. I właśnie wtedy Paweł mówi, się smucił i tęsknił za wami. Rzeczywiście, mówi bowiem, chorował, że był bliski śmierci, lecz Bóg się zmiłował nie tylko nad nim, ale też nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu, ucieszyli się, a ja, żebym dozawał mi smutku. Czyli Epafrodyt w czasie choroby smucił się i tęsknił za kim?
Za
Filipianami. W chorobie tęsknił i smucił się za Filipianami. Tak? A chorował jak?
Ciężko.
Na śmierć. On nie wiedział, czy będzie zdrowy. Dopóki nie wyzdrowiał. I tęsknił i smucił się, tęskniąc za Filipianami. Więc chciał ich jeszcze co?
Zobaczyć.
Przed śmiercią. I smucił się, że może ich więcej nie zobaczę. Patrzcie, jakie uczucia towarzyszyły Epafrodytowi w stosunku do braci i sióstr tam. On tęsknił za nimi i smucił się. No bo jeżeli umiera i smuci się i tęskni za nimi, no to co? To mogę ich więcej nie zobaczyć, nie? I to jest smutne. On ciężko mu jest. No Bóg go podniósł. I teraz co postanawia Paweł?
Bo widział ten jego smutek.
No po co posyłać człowieka, skoro on nie smuci się i tęskni, tylko oni?
No to.
No rozumiemy już.
Rozumiecie? A tu jest tak. On się smucił? I oni tęsknili za nim. Więc co Paweł postanawia? Zrealizować marzenie Epafrodyta, bo choroba pokazała, jak bardzo on jest z tymi ludźmi związany. I Paweł postanawia go uszczęśliwić. Jego i ich. Kosztem siebie. Epafrodyt Epafrodyt jest bardzo oddany Pawłowi. Prawda? Cierpi dla sprawy Chrystusa. Usługuje Pawłowi. Prawda? Ale to Paweł postanawia wysłać go, żeby on był szczęśliwy. Dlatego, że on potrzebuje się spotkać z nimi. Oni z nim, a on z nimi.
Czy to można właśnie byłoby, czy ja dobrze rozumiem, że można byłoby to tak przeczytać? Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika, współbojownika, waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach, gdyż słyszeliście, że zachorował. A środek jest w nawiasie.
Gdyż słyszeliście, że zachorował, to jest wtrącenie może być. Że ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. I owszem, chorował. Te, gdyż słyszeliście, zachorował, jest wtrąceniem.
No właśnie nie. Ja właśnie inaczej też
patrzę. Jest,
dlaczego, do czego dotyczy to, gdyż słyszeliście, że zachorował? Bo jakby jest informacja o tym, że on tęsknił, ale czemu Paweł uznał za konieczne posłać do nich? Żeby to było, jakby to w nawiasie, bo czasami tak jest nawet w Biblii Gdańskiej, że coś nawet w nawiasie tłumacze dodają, tak? Czyli wtedy byłoby jedno zdanie składające się z 25 wersetu. W nawiasie jest, ponieważ tęsknił za wami wszystkimi, bardzo się smucił, a poza nawiasem jest do 25, gdyż słyszeliście, że zachorował. Bo potem z kontekstu jak gdyby wynika, Paweł tu potwierdza, 27, rzeczywiście bowiem chorował, czyli to, co słyszeliście, jest prawdą. I teraz, jak wy go zobaczycie, to będziecie mieli pewność, że nie umarł, że żyje, wszyscy się ucieszycie. I to, co ty mówiłeś, jakby jest jednocześnie. On będzie się cieszył, bo co? Bo się smucił, tak? Ale wtedy odpada generalnie właśnie ta pierwsza myśl, którą też do tej pory ja tak myślałem, że jest, że on się smucił z powodu ich smutku. No nie.
Właśnie, ale to, co ty mówisz, jak gdyby, i to, co ja, ma ten sam sens. To, co ujmiemy w nawias, jest bez znaczenia, tylko treść, jak gdyby, znaczenie jest takie, że on się smucił w chorobie, ale nie dlatego, że wiedział, że oni się smucą.
Nie.
Dlatego, że zobaczcie, kiedy oni mają się dowiedzieć tych informacji o tych, co tutaj? Gdyż rzeczywiście bowiem chorował.
No, jak Epafrodyt zaszedł do Filipian, to pewnie powiedział. I oni przeczytali list.
Więc słuchajcie, oni tej wiadomości się dowiadują, co tu Paweł... Musimy też mieć świadomość, że co Paweł pisze, oni otrzymują z rąk Epafrodyta. Rozumiecie, o co chodzi? Oni się nie dowiadują tego przed przybyciem Epafrodyta, co tu Paweł pisze.
Aczkolwiek...
Dowiedzieli się, że był chory, ale tego, że chorował dla sprawy Chrystusa i to wszystko, co Paweł tutaj pisze, dowiedzą się dopiero z listu.
Czyli coś mogli słyszeć, jakieś strzępy informacji mogły dojść i to jeszcze gorzej, słuchajcie, no bo wtedy jak człowiek nie wie, o co chodzi, ojejku, nasz Epafrodyt. Chory, bliski śmierci. Dopiero się człowiek smuci.
I tutaj właśnie mamy coś takiego, że oni się zadręczali z tego powodu, że on jest chory.
No właśnie, no nie do końca.
On się smucił, że oni się zadręczali.
No właśnie, a właśnie to z tekstu nie bardzo wynika.
Nie. Ale w tym momencie, zakładasz, wiecie, my dzisiaj żyjemy w czasach, że informacje idą błyskawicznie w jedną i w drugą stronę. To tak nie było. Więc o ile możemy domniemywać, tak mi się wydaje, że informacja o chorobie do nich od kogoś doszła. Tak. Ale na pewno nie tak, jak Paweł ją w tej chwili opisuje. I Paweł wysyła Epafrodyta już zdrowego, on już nie jest bliski śmierci. I oni, widząc go, dowiadują się, dlaczego był chory i widzą go zdrowego. I jest
cieszą
radość.
Się. Ale co jest...
A Epafrodyt tęsknił do nich w ogóle.
Ale co jest bardzo ważne, Paweł posyła Epafrodyta, bo widzi jego tęsknotę w chorobie. Wiecie, wtedy wszystko jak gdyby jeszcze bardziej jest widoczne. I Paweł widzi tęsknotę Epafrodyta za Filipianami, dlatego postanawia go posłać. Żeby się i jeden, i drudzy ucieszyli. Bo tęsknił za wami, no w chorobie tęsknił za wami.
Mi się wydaje, że tę wieść o chorobie Epafrodyta zaniósł sam Epafrodyt, ponieważ Paweł jest pewien, że ta wiadomość zostanie przekazana dla Filipian.
bo sztuką w kontekście opisuje tę całą sytuację choroby.
Ale gdyż słyszeliście, że zachorował, sugeruje, że jakieś informacje do nich wcześniej dotarły. Natomiast widzicie, to jest tak. Dzisiaj wykonujesz telefon i dowiadujesz się wszystkiego na raz. A to jest tak. Musiałby ktoś zanieść konkretnie informację, że Epafrodyt jest chory. To by było centralne. Potem musiałby przynieść Epafrodytowi informację, że oni się martwią, żeby Epafrodyt zdążył się martwić. Że oni się martwią.
A to nie trwało jeden dzień podróż. Tylko...
Tak. Więc pytanie...
Więc skąd Paweł wiedział, że Filipianie wiedzieli,
to by musiał być bardzo szybki przesył informacji, albo Epafrodyt musiałby pół roku chorować, albo i dłużej. No, teoretycznie jest wszystko możliwe. Natomiast z tekstu jak gdyby niekoniecznie to wynika. Chodzi mi o to tylko, że pewne założenia sugerują pewne wnioski. Jeśli założymy, że Epafrodyt się smucił z powodu tego, że Filipianie się smucą, to Paweł go wysłał nie dla Epafrodyta, tylko dla Filipian.
Nie, to napisane.
Ale jeśli Epafrodyt się smucił, to Paweł chciał jednych i drugich radości, bo Epafrodyt za nimi tęsknił też. Rozumiecie, o co chodzi?
Ale to, że on się smucił z powodu tego, że oni się smucili, to jest bardzo zawiłe. Mm-hmm. I ja wiem, że tłumaczenie jak gdyby na to wskazuje, gdyby tak było.
Ale to jest tak, jak się przeczyta.
To jest takie zawiłe troszeczkę. A to, co teraz mówimy, on się smucił, bo tęsknił za nimi. Oni mogli usłyszeć jak najbardziej, usłyszeli, że chorobą, nie wiedzieli, co się dzieje. I Paweł załatwia sprawę za jednym zamachem. Wysyłam Epafrodyta, on się ucieszy, a wy się ucieszycie widząc go żywego, a jeszcze dowiecie się, że chorował z powodu sprawy Chrystusa i Bóg będzie wywyższony w tym wszystkim.
I teraz jeszcze co jest ważne, a ja żebym doznał mniej smutku. Ja się jeszcze z tego będę cieszył. Rozumiecie? Patrzcie, wszyscy się cieszą. Paweł może mi nie służyć w tym momencie, ale ja się cieszę, że wy się będziecie cieszyć. Że Epafrodyt się ucieszy, że wy się ucieszycie, bo ja widziałem, jak on tęskni za wami. I to ma sens wtedy, słuchajcie. Bo on tęsknił za nimi i smucił się, że ich nie zobaczy. A tu będzie mógł ich zobaczyć.
I Bóg się zlitował, ocalił życie, tak, 27 werset, ocalił życie Epafrodyta. I w tym momencie ten smutek nie był potrzebny. Bóg nie uznał, że ten smutek tutaj dla wszystkich jest potrzebny. W tym momencie potrzebna była radość z tego, że on wyzdrowiał.
Czyli tak, bardzo się smuci Epafrodyt i tęskni za Filipianami w chorobie. Pragnie przed śmiercią jeszcze ich zobaczyć i smuci się, że więcej może to nie nastąpić, bo on nie wie, czy wyzdrowieje. Ale dzięki Bogu wyzdrowiał. Czyli Bóg ma troskę o Pawła, Epafrodyta i kogo jeszcze?
Filipian.
Bóg o wszystkich ma troskę w tym momencie. I widzi, że ta śmierć jest niepotrzebna w tym momencie, więc przywraca do zdrowia Epafrodyta, mimo że był bliski śmierci. I tak, Paweł jest szczęśliwy, bo Epafrodyt żyje. Epafrodyt jest szczęśliwy, że jest nadzieja, że ujrzy Filipian, a Paweł realizuje to marzenie, to pragnienie, posyłając go z listem do Filipian.
Nic tak ich nie utwierdzi, że wszystko jest dobrze, jak to, że go osobiście zobaczy.
A on się też ucieszy, czyli dla niego to było tak istotne, że Paweł postanawia ograbić się z jego pomocy. W pewnym sensie. Tak, no bo on w tym momencie już mu nie usługuje, nie ma go tam na miejscu. No
przynajmniej na jakiś czas.
Tak, ale popatrzcie, że pragnie spotkać się z Filipianami, żeby ucieszyć się z nich, a oni, żeby mieli radość ze spotkania z Epafrodytem.
I to Paweł pisze, i to się stało, tak? Bo tak nam wyszło, że to Epafrodyt niesie ten list, prawda? Tak. Więc o ile z Tymoteuszem nie wiemy do końca, czy to zostało zrealizowane,
tak,
pomimo nadziei
Pawła,
to zostało zrealizowane.
Tak, z Epafrodytem, tak.
Tu Paweł zresztą sam miał nadzieję, że do nich przyjdzie, tak? I Paweł też wiele rzeczy nie zostało zrealizowanych, które Paweł chciał. Chciał aż do Hiszpanii dojść, prawda? No, nie wszystko zostało zrealizowane. Paweł nie był, nie wszystko wiedział.
Nie wszystko my też wiemy. Nie wszystko my też wiemy, tylko tyle, ile Słowo Boże nam pozwala wiedzieć. Tyle nam jest potrzebne. Natomiast co jest bardzo ważne, tutaj patrzymy na co? Patrzymy na fakty historyczne, próbujemy je właściwie zrozumieć dlaczego. No na tym się nie opiera nasze zbawienie, tak byśmy powiedzieli. To nie są fragmenty jakieś takie silnie teologiczne o fundamentach wiary, doktrynalne, tak? Ale co? Właściwa obserwacja tekstu pozwala nam wyciągnąć lekcje o postawach ludzi.
Tak.
Jeżeli dobrze wyciągniemy lekcje o postawach ludzi, to dobre wnioski wyciągniemy, tak? I będziemy widzieć zgodność z rozważaniem Pawła wcześniej, nauczaniem na temat postawy Jezusa Chrystusa. I dla mnie, powiem wam szczerze, jest zbudowaniem w tej formie, w jakiej to widzę. Że Epafrodyt tęskni, Paweł to widzi, tak? I postanawia zrealizować pragnienie Epafrodyta. Nie czytamy, żeby on go prosił specjalnie o to, ale Paweł widzi, jak było w chorobie. Wie również, że Filipianie też są z nim silnie związani i postanawia zrealizować to. Tak? Czyli idzie na rękę Epafrodytowi, ten się na to zgadza, a Paweł czerpie z tego radość. Popatrzcie, że wszyscy jak gdyby w tym momencie będą szczęśliwi. I to pokazuje Epafrodyta, który co? W chorobie nie tyle martwi się o to, że umrze, tylko o to, że już nie zobaczy braci i sióstr. Smuci się z tego powodu, że tu już na ziemi ich nie zobaczy, nie? Że choroba przeszkodzi, że ta choroba może mu przeszkodzić w zobaczeniu ich. Tęsknota za świętymi.
No to tak jakby z naszej gromady ktoś był delegowany pojechać, pomóc, wesprzeć brata, tak?
No wiesz, tak, ale wiesz, w chorobie można się smucić, że nie zobaczysz kogoś, a można się smucić, że umierasz i skupić się na sobie.
Rozumiesz?
A tu on się smuci tym, że świętych nie zobaczy.
Nie, no to ja to mam na myśli, że ja bym się martwił, że Darka, Rafała i Wolki nie zobaczę i już koniec, tak wiesz? Ale to tak, to też
lepiej, żebyś nie chorował.
To też prawda jest, nie?
Bo wiele rzeczy też, jak gdyby, kiedy doświadczamy pewnych rzeczy...
Ale wiesz, ja nie wziąłem pod uwagę, że oni myślą o sobie akurat, że faktycznie, nie, że boję się śmierci. Spojrzałem na to inne.
Słuchajcie, postawy są ważne. Popatrzmy najpierw, co się dzieje z Epafrodytem. Ma tam swoje życie w Filipii?
No, musiał być.
No gdzieś mieszkał, miał jakąś rodzinę, przyjaźnie, tak? Przyjaźnie, przyjaciół, z którym był blisko związany i co? Rezygnuje z tego wszystkiego i wyjeżdża z miasta. Jedzie do Rzymu. Pakuje się i jedzie do Rzymu, nie? Do Pawła. I nie jest tam dzień czy dwa, tylko dłużej. Usługuje Pawłowi w imieniu wszystkich Filipian. Zobaczcie, tam czwarty rozdział mówi, że dostałem od Epafrodyta ten dar. Wiezie pieniądze dla Pawła wtedy. Bo Paweł mówi, otrzymałem już od Epafrodyta ten dar, nie? Czyli wcześniej dostał, zanim jeszcze pisze ten list, tak? Czyli zobaczcie, że on tam przyjeżdża w imieniu wszystkich Filipian, ale w ten sposób wyjeżdża z rodzinnego domu, byśmy powiedzieli, z rodzinnej, z tej gromady świętych.
Decyduje się na to
działanie. Oni go ekspediują tam, ale to jednak jest w pewnym sensie wyrzeczenie się czegoś.
No tak, no,
rezygnacja.
Nie jedzie usługiwać na Dworze Królewskim.
No. Jedzie pomagać.
Z 30 jest napisane, że dopełnia to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie.
Na miejscu.
Tak. On dopełnia tego wszystkiego.
Tak.
Jako wysłany przez nich. A, jeszcze jedno ważne, słuchajcie, to słowo tutaj, jak to jest, wysłannika, 25, a waszego wysłannika to jest słowo apostoła. A waszego apostoła, słowo apostoł znaczy wysłannik.
Posłany. Niekoniecznie musi chodzić o 12.
Tak.
Ciekawe, że apostoł nie przetłumaczył.
Tak, apostolos, no tak jest. jest napisane.
Przetłumaczyli tak, jakby żeby nie było wątpliwości, no bo wiemy, że Epafrodyt nie był apostołem w sensie tak jak dwunastu i tak jak...
Stary Gdański. Jest apostoła.
Bo to jest jedno słowo, które ma jakby takie znaczenie, jest w ogóle wysłannik, tak? Tylko właśnie apostoł bardzo często jest przetłumaczone i to weszło do polskiego języka, apostoł. Tak. Apostoł ale to się... znaczy wysłannik, dosłownie to znaczy wysłannik.
Posłany, tak. Posłany, tak. Wysłannik. Więc tak. Rezygnuje z życia w rodzinnym mieście i wyjeżdża, by służyć Pawłowi. To jest pewna postawa. Usługuje Pawłowi w imieniu wszystkich Filipian, przywodzi dar pieniężny od wierzących. I co robi na miejscu? Wraz z Pawłem służy w dziele Ewangelii. Jak bardzo jest w to zaangażowany? No tak, że naraża swoje życie i jest bliski śmierci. Czy słabną jego uczucia do świętych w Filipii? Nie. Kiedy swoje osiągają jak gdyby swój w chorobie?
W sytuacji takiej kryzysowej.
Właśnie. Bo widzicie, my nie wiemy jak się zachowamy w sytuacji kryzysowej. My możemy mówić, zrobimy tak, 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 tak bym zrobił, tak bym zrobił. Nie wiesz, co byś zrobił. Nie wiesz, co byś zrobił. Nie wiesz, co byś zrobił. Bo sobie stwarzasz scenariusz takiej czy innej choroby. Nie wiesz, co byś zrobił. I wtedy jak gdyby wychodzi wszystko na jaw. On może tęsknił wcześniej, ale nic nie mówił. A tu w chorobie wyszło. I Paweł to widzi. Nie? Więc zobaczcie, że nawet w oddaleniu kocha dalej tych, których opuścił. Z racji służby. I chce się z nimi zobaczyć przed śmiercią.
Jeszcze mogę?
Tak?
Przepraszam.
Tak, proszę.
Żebym po sobie tu zaintrygował. Bo w Starej Gdańskiej jest przetłumaczone tak. Alem rozumiał rzeczą potrzebną Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mego. A waszego apostoła... Tu jest duża litera. Waszego apostoła i sługę w potrzebie mojej posłać do was. A tu zobaczcie, w uwspółcześnionej, tak, jest a waszego wysłannika. Bo Pan Jezus posłał wysłanników, czyli apostołów, to byli jego wysłannicy, tak? I teraz to słowo tutaj, w Starej Gdańskiej było przetłumaczone tak, jakby on był apostołem z dużej litery na równi z tymi, tak? Ale my wiemy z kontekstu teraz listu, że Epafrodyt był wysłany przez nich do Pawła, tak? I później wrócił do nich. I dlatego tutaj moim zdaniem to tłumaczenie jest prawidłowe, a waszego wysłannika. Nie w znaczeniu apostoła, tak jak Jezus wysłał apostołów. W innym znaczeniu. Kontekst się liczy.
W kontekście.
A apostoł oznacza to, co oznacza. Wysłany. Teraz tak, kontekst wskazuje, o kogo chodzi.
Od razu ten wysłannik Jezusa Chrystusa w znaczeniu apostoł z wielkiej litery. Apostoł. No, trzeba zwracać uwagę na kontekst, jaki jest.
Jest posłaniec i posłaniec. No tak. Anioł i posłaniec. Ja znaczę to samo.
Bo odnośnie apostoła to jest jeszcze odnośnie Barnaby, czy...
Barnaby.
Prawda? I czasem się mówi o byli apostołowie, ale jeszcze apostołami nazwani są też Epafrody. Czy on jest nazwany apostołem, czy on był wysłannikiem, wysłanym przez Filipian? Kontekst trzeba zobaczyć. Nie? Warto się nad tym pochylić i zastanowić, jak jest. Wcześniej tego nie sprawdzałem, dzisiaj jakby zwracam na to uwagę. Okej, takie wtrącenie. Mhm.
Więc popatrzmy, czy Epafrodyt jest myśli Chrystusowy?
No tak, jest.
W jakim sensie?
No w takim, że nie stawia na pierwsze na tego, co jego jest.
Po pierwsze wyjeżdża.
Tak.
Aby służyć
i Pawłowi akurat.
Drugie?
Naraża zdrowie i życie.
Naraża zdrowie i życie w posłudze. Trzecie?
W tej chorobie myśli o nich, tęskni.
Tak, tęskni za wierzącymi. trochę tutaj dłużej się skupiliśmy na tym, z czego się smuci, tak? Jak co? Ale myślę, że to też zaowocuje jakoś tak. Też fajnie czasami zastanowić się nad tekstem i nie iść tak bezmyślnie, jak.
Rzeczywiście można błędne wnioski.
Zastanowić się po prostu. Zwyczajnie pomyśleć o sytuacji, która wtedy była, o przekazie informacji, o tym wszystkim, tak? Mówię, to nie jest jakaś jak gdyby taka istotna rzecz, która by tutaj zaważyła na czymś. Natomiast moim zdaniem w tej formie interpretując to, łatwiej to zrozumieć, dlaczego on go posyła.
Mi się wydaje, że w tym momencie podejście do tekstu jest istotne, tak? Żeby...
Tak, no,
żeby w kontekście obserwować tak. Dany werset, a nie tylko z konstrukcji wersetu, bo to czasem może być mylące.
No bo to może trzeba być studium o apostołach i dodatkowo czasem gdzieś skończy to
tak,
jest...
Tak.
Natomiast ważne jest również, że oni przez to, że Epafrodyt przychodzi do nich z listem, oni dzięki temu mogą się w szczegółach wszystkiego dowiedzieć. No bo Paweł pisze o tym, ale Epafrodyt wszystko opowie. I wtedy dopiero będzie pełna informacja, bo kto wcześniej mógł to mi powiedzieć?
Powie na pewno więcej niż to, co jest przekazane w liście, ale my tego już nie musimy wiedzieć. No.
Słuchajcie, zastosowanie. No i teraz takie pytania. Czy potrafię cieszyć się z Bożego błogosławieństwa i duchowego wzrostu innych, gdy sam przechodzę doświadczenia? To jest bardzo pytanie, które naprawdę trzeba dobrze przemyśleć. Zastanowić. Nie traktować go tak z marszu. Naprawdę zastanowić, wiecie? Bo co to znaczy cieszyć się z Bożego błogosławieństwa i duchowego wzrostu innych w kontekście tego, co wystudiowaliśmy? To nie chodzi o powiedzieć, no chwała Bogu, że tam wszystko dobrze. Ale to jak gdyby inaczej jest w tekście, to jest coś więcej.
Czasem za tym idą konkretne decyzje.
Tak, czasami
nie są, do końca mi na rękę w tym momencie. Tak.
Tak, bo czasami zwyczajnie nie potrafimy się cieszyć, kiedy mamy doświadczenia. Nie potrafimy się cieszyć. Czy potrafię zrobić coś dla innych kosztem siebie? Czyli inaczej, co zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu? Moje potrzeby czy potrzeby innych? To też nie jest pytanie, na które można odpowiedzieć tak bądź nie. Trzeba się zastanowić po prostu. Bo my gotowi jesteśmy wiele rzeczy zrobić, jeśli nikt od nas tego nie wymaga. Wtedy dużo rzeczy możemy zrobić. Ale kiedy ktoś chce, żebyśmy coś zrobili, czy trzeba coś zrobić, wtedy się zaczynają schody. Kiedy nie trzeba, to gotowi jesteśmy wiele zrobić. Także to też jest pytanie na przemyślenie. Czy tęsknię za braćmi i siostrami, gdy długo ich nie widzę? ale tak autentycznie, czy tęsknię za nim. Co ciekawe jeszcze, tak mi się nasunęło, jak analizowałem ten tekst pod kątem Pawła i Epafrodyta. Epafrodyt najwyraźniej tak bardzo potrzebował spotkania z Filipianami, że Paweł postanowił go wysłać. Bo gdyby mógł zostać, to Paweł by posłał kogoś innego.
Podjął bardzo rozsądną decyzję.
Tak, ale to też pokazuje na Epafrodyta. To nie był Paweł. To był człowiek oddany służbie, ale to nie był Paweł. Dlatego Paweł postanowił go wysłać. Nie wszyscy są tacy jak my. Nie możemy wszystkich mierzyć swoją miarą. Że jak ja bym tego nie zrobił, to od innych tego samego wymagam. Nie wymagaj od innych tego, bo on może nie potrafić tego zrobić. Po prostu. I takie ostatnie pytanie podsumowujące te wszystkie. Ja mam napisane czy, ale bardziej powinno być co z postawy Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta widzę w swoim własnym życiu. Nie czy, a co. Co z ich postawy widzę w swoim życiu? Nie muszę wszystkiego widzieć, nie? Tylko co widzę? Tak, wiecie, to są... No można je zapisać dzisiaj i już nie myśleć o tym, a można sobie usiąść i pomyśleć o tym, no ja wiem. Każdy musi sobie przed Bogiem zastanowić się, odpowiedzieć. Słuchajcie, na dzisiaj tyle.